Kiedy celebrujemy dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, to równocześnie możemy też odkrywać, co to dla mnie konkretnie oznacza, że ja jestem ochrzczony. Co to znaczy, że jestem ochrzczony, a nie co to znaczy, że kiedyś zostałem ochrzczony, że kiedyś ktoś mnie przyprowadził do chrztu, ale że jest to rzeczywistość żywa, rzeczywistość teraźniejsza, rzeczywistość, która dotyczy mojego życia. Pierwsza rzecz, która bez wątpienia wypływa z tej tajemnicy chrztu, to właśnie to doświadczenie bycia umiłowanym dzieckiem Boga. No dzisiaj każdy z nas musi jeszcze raz usłyszeć te słowa, którym się kończyła Ewangelia. To jest mój syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana, to jest moje umiłowane dziecko. I kropka. To znaczy, tam nie ma przecinka, po którym by szło dalej. To jest moje umiłowane dziecko, jeśli będzie dobrze postępowało. To jest moje umiłowane dziecko, przecinek, jeżeli będzie się często modlił, będzie chodził do kościoła, będzie pobożny i będzie dobry. Tam nie ma zdań warunkowych. Po stronie Pana Boga jest bardzo konkretna deklaracja. To jest moje umiłowane dziecko. I kropka. To jest taki temat, o którym mówię bardzo często. Myślę, że głównie z tego powodu, że sam mam problemy, żeby w to uwierzyć. I myślę, że bardzo wielu chrześcijan ma problemy, żeby w to zdanie uwierzyć. To znaczy, my teoretycznie to wiemy. My wiele razy o tym słyszymy. Może nawet wiele razy to powtarzamy. Ale żeby tak egzystencjalnie tego doświadczyć i być takim przekonanym w sercu, że naprawdę jestem umiłowany przez Boga, nie na zasadzie jakichkolwiek warunków, nie na zasadzie jakiegokolwiek zasługiwania na tę miłość, nie wtedy, kiedy ja udowodnię Panu Bogu, że jestem warty kochania, tylko dlatego, że Bóg mnie naprawdę kocha, no to bardzo rzadko w to wierzymy tak do końca. I po to potrzebujemy Święto Chrztu Pańskiego każdego roku, żeby jeszcze raz sobie to przypomnieć i uwierzyć w to zdanie, że ono się kończy kropką, a nie ma tam przecinka, po których są warunki. Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Jestem kimś, kogo Bóg naprawdę kocha. I to szatan jest tym, który próbuje nam wykraść to doświadczenie miłości, to znaczy zakwestionować i tę naszą tożsamość i zakwestionować to, że Bóg nas w tak absolutny sposób kocha. Zaraz po opisie sceny chrztu jest moment, kiedy Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię i kuszony przez diabła. I jedna z pokus od razu dotyka właśnie tożsamości Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, to jeśli jesteś, bo może nie jesteś, bo może to nie jest prawdą, co przed chwilą usłyszałeś. Może to nie jest tak, że Bóg naprawdę cię kocha w taki sposób. Zresztą sam Pan Jezus będzie nam przypominał i mówił: wytrwajcie w mojej miłości. Wytrwajcie w mojej miłości. Tak jakby widział i wiedział doskonale, że będą takie doświadczenia życiowe, które będą chciały nam wykraść to doświadczenie, że Bóg nas kocha. Dlaczego? Dlatego trzeba tego doświadczenia w sobie obronić. Trzeba się o nie starać, trzeba je pielęgnować. Nie zasługiwać na miłość Boga, ale pielęgnować doświadczenie, że Bóg mnie kocha. Bo mogę je stracić, bo jest zły, który chce mi to wykraść. Żyć swoim własnym chrztem, to ciągle nieustannie wracać do tej prawdy i pielęgnować, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Ale zaraz potem, kiedy sobie uświadamiam tę moją wyjątkowość i prawdę o tym, że jestem wyjątkowy, to znaczy, że Pan Bóg każdego z nas kocha zupełnie indywidualnie, wyjątkowo, bo każdy z nas jest inny, różny. Dlatego też miłość musi być personalna, musi być ukierunkowana na każdą osobę. Moje doświadczenie bycia kochanym będzie różne od doświadczenia każdego z was, bo jesteśmy różni. Ale to, że Bóg kocha każdego z nas w różny sposób, to nie oznacza, że kogoś z nas kocha w uprzywilejowany sposób. To znaczy, że jednych kocha bardziej, innych kocha mniej. Kocha tak samo bardzo, choć każdego w sposób indywidualny. I my mamy taką tendencję do przeżywania naszej wyjątkowości tak, żeby się wyłączyć ze wspólnoty, żeby jakoś wysunąć się ponad szereg, albo gdzieś poza jakiś nawias. I to od samego początku naszego życia, od dziecka, mamy takie tendencje, żeby jakoś pokazać naszą wyjątkowość w taki sposób, żeby być uprzywilejowanym w stosunku do innej grupy. Żeby ta moja wyjątkowość była od razu jakoś wyeksponowana, zauważona, podkreślona. Że staramy się wyłączyć ponad pewne prawa, które istnieją w danej społeczności. No, żeby użyć najbardziej banalnych przykładów. Drodzy panowie, no przecież każdy z nas doskonale prowadzi samochód. I przepisy drogowe są dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z samochodem. I oni powinni jeździć tam, gdzie jest 50-50. Ale jak ty tak dobrze prowadzisz samochód, no to no te 65 to możesz, prawda? Bo ja mogę, bo ja to robię lepiej, bo ja to potrafię, bo jestem wyjątkowy. To jest oczywiście banalny przykład. Ale każdy z nas może sobie zauważyć w swoim życiu takie tendencje do jakiegoś wyłączenia się poza pewne prawa, poza pewne reguły, właśnie wyjścia poza czy ponad pewien nawias, żeby pokazać jakąś swoją wyjątkowość. Szukamy jakiś dyspens. Chociażby na studiach to widzę. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przyszedł jakiś student, który przepisał się na inny kierunek, czy przyszedł z innej uczelni, żeby przyszedł do mnie i powiedział: proszę księdza, ja mam ten przedmiot już zdany na studiach, ale jestem ciekawy, jak się wykłada ten przedmiot, może bym się dowiedział czegoś nowego, to ja chętnie sobie ten przedmiot powtórzę. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. Zawsze proszę mi przepisać ocenę. Bo mam do tego prawo. Bo już jestem wyjątkowy w stosunku do reszty grupy, bo mam to zaliczone. I oczywiście no ktoś powie, no ma prawo, no czystej sprawiedliwości. Ale drodzy, zmierzam do tego, że my w przeróżnych sytuacjach szukamy podkreślenia tej wyjątkowości, dyspensowania się od czegoś, wyłączenia się, takiego ekskluzywizmu. A zobaczcie, że Pan Jezus w scenie chrztu robi coś zupełnie przeciwnego. Przecież On był zupełnie wyjątkowy w stosunku do całej reszty ludzi, która tam była zgromadzona. Po pierwsze dlatego, że jedynym był prawdziwym człowiekiem, ale też prawdziwym Bogiem. Był jedynym, który nie musiał się ustawić w rzędzie z grzesznikami, bo nie był grzesznikiem. Był jedynym, który mógł powiedzieć Janowi: sorry, ale ja nie jestem do nawracania się, ja już jestem doskonały, nie muszę się nawracać. Twoje orędzie nie jest dla mnie. Ja nie potrzebuję chrztu. Mógł się dyspensować od chrztu. Miał do tego pełne prawo. Ale Jezus przyjmuje inną strategię działania. Nie wyprowadzić siebie poza nawias, ale wejść do tego nawiasu. Nie zdystansować się od grupy, nie odseparować się od innych, ale być z nimi solidarnymi. Szczególnie z tymi najbiedniejszymi, najbardziej wykluczonymi. Z tymi, którzy wydawało się, że mają najmniej jakichkolwiek praw. Jezus nie wynosi się ponad prawo, ale solidaryzuje się z tymi najmniejszymi. Być wyjątkowym to nie oznacza być uprzywilejowanym, ale może właśnie przede wszystkim być wyjątkowym to być najbardziej solidarnym z innymi w logice miłości i jedności. Tego też nas uczy chrzest. Takiej logiki uniżenia. Bycia zupełnie wyjątkowym w doświadczeniu tego, że jestem kochany przez Boga, że jestem Jego dzieckiem. A równocześnie takiej postawy uniżenia. Miłości, jedności, solidarności z innymi. I w końcu trzecia, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że chrzest jest na odpuszczenie grzechów. I wiemy, że Jezus nie przyjął chrztu z powodu swoich grzechów, tylko przyjął je właśnie w solidarności z nami. Wziął na siebie nasz grzech. Jedyny, który nie zasłużył na konsekwencje grzechu, przyjął wszelkie konsekwencje grzechu aż po śmierć, bo był z nami solidarny w tym. Ale pojawia się takie pytanie, czy człowiek, który był w zamyśle Bożym piękny, cudowny, był właśnie tym umiłowanym dzieckiem, kiedy popełnił grzech, czy jednak to nie jest tak, że jakoś się rozpadł, rozsypał, że teraz już nie jest taki piękny? Że nawet jeżeli jest już odkupiony i zbawiony. Czy to trochę nie przypomina takiej cennej wazy, która kiedyś była piękna, ale potem się potłukła i nawet jak ją posklejamy, no to już nie jest taka piękna. Widać te poklejone elementy. Czy my jesteśmy właśnie tacy piękni, umiłowani przez Boga, ale po prostu, no co tu dużo mówić, cali posklejani? Na pewno. Łaska jest tą, która nas skleja we wszelkich naszych rozsypaniach. I tych emocjonalnych, i tych na poziomie naszego ciała, i na poziomie naszego ducha. Ale święty Bonaventura używa takiej przepięknej metafory, która pokazuje, że nawet będąc tą wazą, która się potłukła przez grzech, możemy być tak posklejani, że będziemy piękniejsi i drogocenniejsi niż przed potłuczeniem. Dzieje się tak wtedy, kiedy ten lak do posklejania, ten klej, którym ta waza jest posklejana, jest cenniejszy od samej wazy. I Bonaventura mówi, zawsze wazę można posklejać złotem. I wtedy to, co ją skleja, jest cenniejsze od samej wazy. I łaska odkupienia, łaska wybaczenia naszych grzechów, łaska posklejania nas po grzechu jest właśnie takim złotem. I choć jesteśmy z różnymi naszymi ranami i choć po chrzcie nie zostaliśmy tak posklejani, żeby już żadnej rany nie było w nas, nosimy w sobie to, co nazywamy takim językiem teologicznym pożądliwością, pewną skłonnością do grzechu, zła. Jesteśmy cali polepieni. To jesteśmy piękni, jesteśmy niezwykli, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, jesteśmy nieprawdopodobnie wartościowi. Dlatego, że posklejał nas Bóg złotem swojej łaski. I to również jest prawda o chrzcie, którą trzeba się dzisiaj ucieszyć. Miejmy w sobie dzisiaj taką wielką wdzięczność za dzień, w którym przyjęliśmy sakrament chrztu. Ale miejmy tę wdzięczność nie tylko jako sięgającą przeszłości, ale jako wdzięczność, która dotyczy dzisiejszego dnia. Bo ja jestem ochrzczony, a nie tylko kiedyś byłem. Amen.